Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, drodzy słuchacze i dzień dobry, drodzy widzowie. Cześć.
Mam taki dylemat na początku tego odcinka.
Jaki masz dylemat, Pawle? Jak mogę ci pomóc?
Otóż dzisiaj, w sensie wtedy, kiedy to publikujemy, jest 1 april, 1 kwietnia.
O, nie.
I zastanawiam się nad tym, czy nie wkręcić naszych słuchaczy w coś.
Ale wiesz, jak już im to powiesz, to się spodziewają czegoś.
A jak będą tacy niepewni, to co? No bo zobacz, zrobimy odcinek o tym, jak biegać, spalając najwięcej tłuszczu.
Tak.
Obydwaj wiemy, że żeby spalać tłuszcz, najlepiej nie biegać. Ale gdybyśmy wkręcili słuchaczy, że tu jest taka świetna metoda, nazywa się HIIT, jak oni będą sobie wypruwać flaki codziennie przez 3 miesiące, to do wakacji akurat zrobią sylwetkę. I później, słuchaj, co się stanie. Będziemy otrzymywać maile na temat tego, że o, trenowałam, tak jak w tym odcinku, o spalaniu tłuszczu biegając i nie mam efektów. A my wiesz, co odpiszemy? Prima aprilis! Co to na to?
No tak. Słuchajcie, no faktycznie, jeżeli już słuchacie tego 1 kwietnia, to możecie być bardziej wyczuleni na wszelkiej maści żarty, ale może zaznaczajmy w takim razie, co będzie żartem, a co nie będzie.
Ale, no, ale poczekaj, to ustalmy. Czy ten odcinek jest zabawny, czy nie jest zabawny? Czy mówimy poważnie?
Znaczy,
jaki masz plan?
Bo ja na pewno ja nie mam nadzieję, że wydźwięk wszystkich tych odcinków jest tak na granicy zabawności, że wy, którzy tego słuchacie i może nas przy okazji jeszcze oglądacie, dobrze się bawicie, ale mimo wszystko gdzieś tam podprogowo wkrada się trochę merytoryki i mimo wszystko wiecie, że raczej chcemy dla was dobrze. Znaczy, tak abstrahując już kompletnie od tego, to mam też nadzieję, że wy chcecie też dla nas dobrze, a zaczynając ten odcinek, jak zrobić to dobrze, najlepiej zacząć odcinek od 30 sekund żebro lajków. Jeżeli chcecie, żeby nam było dobrze i żebyśmy się tutaj często widywali i słuchali i tak dalej, no to wiecie, o co was poproszę. Zaobserwujcie proszę nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Dajcie nam plusik, dajcie nam dzwoneczek, żeby wyskakiwać wam na bieżąco i jeżeli tylko możecie nas jakoś ocenić, no to oceńcie. Będzie nam bardzo miło i na pewno nam pomożecie. A my odwdzięczymy się wam merytoryką i pomożemy też wam. Ja miałem natomiast ochotę opublikować jakąś informację, że specjalnie z okazji chęci przygotowania jakiegoś protokołu na spalanie kalorii, przygotowałem taki specjalny protokół, specjalny 12-tygodniowy program treningowy na Orbitrek.
O nie!
Tak.
Wiesz co? Wolałbym, żeby ludzie naprawdę robili żartobliwy program treningowy, biegowy niż na Orbitrek.
100 najlepszych treningów na Orbitreku. Ale
o, jaka męka to by było. O nie.
Ale nie zrobię wam tego.
Znaczy... Nie, nie, nie. Wiesz co? Bo to psychicznie później. PTSD.
Tak. Wywoła. Ty na przykład nie lubisz Orbitreka.
Nie, ja mam PTSD. Ja
są
mam
tacy,
uraz.
Którzy lubią. Są tacy, którzy kupili, no już muszą lubić, no bo już coś trzeba robić. Ja staram się nie negować. Jeżeli lubicie, róbcie. Jeżeli bawi was to, jeżeli dobrze się czujecie, możecie sobie oglądać telewizję i się ruszać, to super. To wszystko, co będziecie robić, będzie tak naprawdę dobre. To już tak kompletnie abstrahując. Czy to będzie Orbitrek, czy to będzie rowerek, czy to będzie bieganie, czy cokolwiek, trzeba przede wszystkim robić to, co się lubi. Ale faktycznie dzisiaj mówimy o tym, jak trenować, żeby redukować, żeby spalać tłuszcz, no bo chcemy mieć taką odpowiedź. My już zostaliśmy nauczeni przez branżę i przez chyba wszystkie inne też płaszczyzny naszego życia, że potrzebujemy prostych odpowiedzi na trudne pytania, a najlepiej jak te odpowiedzi są trudne na proste pytania. To w ogóle to brzmi tak dobrze i znać, że ci ludzie się znają na robocie. No bo
mogę jeżeli... rozpocząć, przepraszam, że ci przerwę, od historii, bo ja mam problem z tym bieganiem i odchudzaniem.
Rozpocznę od historii.
Ten podcast będzie poważny. Niestety odchudzanie przez bieganie nie jest tak proste, jak się wydaje. To znaczy, tak powiedziałeś na początku, czy nie powiedziałeś, ale powiesz to zaraz, że jeżeli chcesz schudnąć, idzie wiosna, widzisz, że jest ładnie, widzisz, że zbliża się lato i potrzebujesz zrzucić kilka kilogramów, to naturalną taką narracją, którą masz w mediach społecznościowych, mediach normalnych i też najprostszym aktywnością jest bieganie. Natomiast bieganie, jak ja próbowałem kiedyś schudnąć, biegając, to się nie udało. W sensie zjechałem do jakichś tam 93-4 kg i to był maks. Jak trenowałem z tobą później, no to zjechałem tam poniżej 80, nie? I to, o czym chciałbym dzisiaj porozmawiać, Savi, z tobą i na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, to jest to, że odchudzanie poprzez bieganie wcale nie jest oczywiste. I da się to zrobić, ale trzeba zrobić to dobrze. Są według mnie lepsze sposoby na odchudzanie niż bieganie, ale samo takie zażynanie się bieganiem, bo zostały 3 miesiące do wakacji, trzeba schudnąć, to wydaje mi się z własnego doświadczenia, nie wiem, czy to potwierdzisz badaniami, najgorsza możliwa opcja na podejście do odchudzania.
Znaczy, nie wiem, czy aż badaniami można by podeprzeć taką tezę, że nie ma gorszej opcji. Jest tak, matematyka jest nieubłagana. Fizyka tak samo. Jest parę procesów, które wiemy, że działają i choćbyśmy szukali nie wiadomo jak spektakularnych, clickbaitowych tytułów.
Chcesz schudnąć? Nie biegaj. Tak. Widziałem taki.
No i to się klika.
I się z tym zgadzam.
Przede wszystkim musimy zderzyć fakty z oczekiwaniami i z trendami. Fakty są takie. Liczy się bilans kalorii. To jest najprostsza rzecz. Na tym poziomie nie da się oszukać organizmu, choćbyście nie wiadomo jakiego biohackera posłuchali, który wymyśli niesamowite sztuczki, niesamowite triki, uniki, jakieś skróty. To długofalowo proces odbywa się tak. Masz ujemny bilans kalorii, czyli dostarczasz mniej kalorii niż potrzebujesz, będziesz chudnąć. Będą uszczuplać się zapasy, które zgromadziłaś. Jeżeli dostarczasz więcej niż wydatkujesz na różne procesy w ciągu dnia, będziesz magazynować. To się jakoś magicznie nie zniweluje, nie skasuje, nie zniknie. Choćbyśmy nie zastosowali nie wiadomo jakie suplementacje i tak dalej, one mogą pomagać, mogą przeszkadzać, mogą jakoś wpływać. Są środki, które pomagają na mniejsze wchłanianie kalorii i tak dalej, no na tym poziomie jest mnóstwo rzeczy i tutaj są jakieś różne triki, haki i tak dalej. Natomiast bazowa rzecz, jesz więcej niż wydatkujesz, będziesz gromadzić, jesz mniej, będziesz redukować. Oczywiście można dużo mniej jeść niż się wydatkuje i to jest też problem, ale to jest problem na osobny w ogóle temat. Jeżeli ten bilans ujemny jest zbyt duży, to się może załamać i będzie jeszcze gorzej niż było wcześniej. Więc
mamy kalkulator na stronie smartworkout.pl i on pokazuje, jak nisko możesz zejść.
Jak nisko można upaść.
Jak nisko można upaść trenując, żeby nie palić też mięśni, no bo nie chodzi o to, żeby waga pokazywała mniejszą wartość, tylko chodzi o to, żeby wyglądać lepiej, żeby czuć się lepiej. Czyli żeby te mięśnie jednak zachować, a pozbyć się trochę tłuszczu i podczas biegania to nie jest takie proste. Bo jeżeli zejdziesz za nisko z kaloriami, to nagle zaczynasz palić tankę mięśniową, szczególnie biegając rano, czy o tym też będziemy mówić.
Tak.
I fajnie, że na wadze masz 5 kg mniej, tylko że wcale nie wyglądasz lepiej przez to.
No tak. No i to jest taki poziom podstawowy. Poziom naszych oczekiwań, poziom oczekiwań generalnej społeczności, generalnej populacji jest taki, że okej, tu są mózgowcy, tu są ludzie, którzy przeczytali te wszystkie badania, wnioski z badań są takie, a z takich badań są takie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okej. Do rzeczy, do brzegu. Co mam robić? Ile mam jeść? Czy mogę zjeść to jabłko? Czy mogę po bieganiu zjeść tego Snickersa? Czy muszę iść biegać? Czy muszę iść na siłownię? No, ile w tygodniu? Proste odpowiedzi. Naprawdę tylko tego ludzie oczekują. I w zamian za to dostają proste odpowiedzi.
Zbyt
w stylu
proste.
Najlepsze, co możesz zrobić, to cardio. A żeby spalać, tak się utarło, że jak ktoś potrzebuje spalić, zredukować trochę tkankę tłuszczową, zredukować wagę, no bo to w domyśle, jak ktoś ma za dużo masy, no to w domyśle jest, że chce się pozbyć tłuszczu. Tego tłuszczu nienawidzimy tak naprawdę. Ja nie wiem, skąd jest taki hejt na tłuszcz. Nie chcemy zredukować masy mięśniowej, masy kostnej trudno zredukować, ale chcemy redukować ilość tego tłuszczu. Przez Setki tysięcy lat nasze organizmy kształtowały się tak, żeby gromadzić zapasy na trudne czasy. Kalorie były trudne do zdobycia. Trudno było coś znaleźć, co się dało zjeść, po czym się nie umarło. Mhm. Albo trudno było upolować tego ptaka, rybę czy cokolwiek, żeby można było z tego zjeść trochę mięsa i mieć kalorie. Po co są nam potrzebne kalorie? Żeby funkcjonować. Po to jest nam potrzebna energia. To jest tak jak energia w samochodzie. I nieważne, czy masz elektryka, nieważne, czy masz auto spalinowe, czy na wodór, czy już obojętne na co, to jest tylko energia i dzięki niej auto jedzie. Dzięki energii my funkcjonujemy. Więc przez lata nasze organizmy tak się kształtowały, żeby funkcjonować na jak najmniejszym zużyciu tej energii. I w razie czego wszystko, co się nie wykorzysta, zgromadzić, bo się może przydać na kiedyś. Problem, jaki my mamy teraz, to jest taki, że dostęp do energii jest właściwie nieograniczony. Za parę złotych można wejść do Biedry czy jakiegoś innego dyskontu i nakupić tyle syfu w foliowym opakowaniu, że się, no, nie wiem, 100 lat temu ludzie sobie nie wyobrażali, że można tyle kalorii naraz w siebie wsadzić. Po prostu. My nawet zatracamy umiejętność liczenia kalorii. Już było pełno badań o tym, jak dietetycy próbowali szacować tak na oko, ile zjedli kalorii. Dietetycy. Ci, którzy się zajmują rozpisywaniem diet. I sami się tutaj mylili grubo.
No to jest problem, że jeżeli ktoś pisze na przykład do nas, że okej, trenuję, ale mam deficyt kaloryczny i nie mam efektów, to częstym problemem jest to, że te porcje są źle mierzone. Czyli na przykład mierzysz objętością, te płatki, które jesz, tak, a nie wagą.
To są częste problemy. Tak. Ludzie piszą, ja się tam pytam, czy masz ogarnięte tam nawodnienie. Tak, tak, piję dużo wody. Mhm. No, czy masz ogarnięte jedzenie? Tak, tak, ja kontroluję, co jem, ale nie chudnę. Teraz chwila dla reportera, najazd kamery. Misiu, nie kontrolujesz. Nie wiesz, ile jesz. Jak nie liczysz, to nie wiesz. Się wydaje ludziom, że wiedzą, ile jedzą. Naprawdę. To no. Się tylko tak wydaje.
Wiesz co, ja tutaj dorzucę jeszcze do tych dyskontów. To nie chodzi o to, że w dyskontach jest syf, czy jakieś słabe jedzenie.
Nie, bo są też dobre rzeczy.
Ale chodzi o to, że jest bardzo, że na półkach jest głównie jedzenie o wysokiej gęstości energetycznej.
No wysoko przetworzone.
Tak, i wysoko gęste, nie? Czyli ten malutki batonik albo malutkie dwie łyżeczki lodów mają tyle kalorii, że w ogóle nam się wydaje, że mają dwa razy mniej, nie? I z tego wynika problem.
No tak.
Ale czy jedzenie jest syfem? Nie wiem. Zależy, jak do tego podejść. Okej, idziemy.
Zależy, jak do tego podejść.
Zanim zaczniesz biegać, bo konkluzja jest taka, zanim zaczniesz biegać, żeby spalić tłuszcz, rozważ rozłożenie całego procesu palenia tłuszczu na czynniki pierwsze. Czyli najpierw zadbaj o jedzenie i naprawdę o to, żeby to jedzenie dobrze ważyć i dobrze liczyć, a po drugie zadbaj o deficyt. Bo niestety, ale w bieganiu taka druga rzecz, która jest, to biegając, przynajmniej w moim organizmie, uwalnia się więcej hormonów odpowiedzialnych za głód, za takie poczucie, że musisz nadrobić, niż trenując siłowo. I niestety będzie tak, że wybierając trening biegowy zamiast treningu siłowego, część z was może być bardziej głodna po takim treningu.
Znaczy, co, Paweł, mi się wydaje, że u wszystkich występują te same mechanizmy. Zasada jest taka. No. Można to odnieść, ja w tekście, w konspekcie odniosłem to do inwestowania, że chcemy być trochę lepsi, mieć więcej kasy, chcemy trochę więcej zainwestować, bo już na tyle jesteśmy wykształceni finansowo, że teraz trzeba jakieś inwestycje poczynić. Może kupić bitcoina, może zainwestować w to, może w to, a tak naprawdę najprościej, niestety mimo wszystko, jest trochę więcej zarabiać pieniędzy, a potem się bawić w inwestowanie. Mhm. I tu jest trochę odniesienie jest podobne, że możesz oczywiście wymyślać kolejne aktywności, które sprawią, że ten deficyt będzie mniejszy. Możesz więcej biegać, więcej ćwiczyć, więcej skakać, chodzić po schodach czy cokolwiek. A możesz też mniej, to co chcemy ci powiedzieć, drogi słuchaczu, słuchaczko, że można też mniej sobie dostarczać. Można oczywiście popracować na tych dwóch dźwigniach równolegle, ale trzeba to zrobić z głową, bo jak się obetnie kalorie i wrzuci na jakiś program intensywnego spalania czy jakiejś tam super ostrej redukcji, to też się może rozjechać w pewnym momencie. Mhm. Więc ważna rzecz. A to, o czym ty mówisz, że masz taką potrzebę dostarczenia sobie
dużej ilości kalorii szybko.
bo spada cukier, bo czasami wykorzystujemy w tych procesach energetycznych glikogen, który zgromadziliśmy w wątrobie, w krwi, później w wątrobie i musimy go nadrobić. Nasz organizm się przygotowuje do tego, żeby następny wysiłek był równie dobry, równie optymalny. Po jakimś czasie, że tam dochodzimy do tej homeostazy, czyli do równowagi, no to te wszystkie procesy musimy ustawić z powrotem, czyli mieć tak troszeczkę ATP, tej takiej podstawowej energii. Mówiliśmy o tym w fizjologii żywienia, w takich podstawach, zresztą tam pojawią się w końcu notatki do tego odcinka, jeżeli potrzebujecie takich bazowych informacji o energetyce, biochemii i tak dalej, to ja trochę dałem się ponieść fantazji i przygotowałem sobie taki prosty opis i tam on się znajdzie. Także trochę będę się odnosił do tego. Nie chcę tutaj zarzucać ludzi trudną nomenklaturą chemiczną, ale trochę będziemy robić powtórki.
Ale ja chcę. Bo wiesz co, bo wydaje mi się, że żeby zrozumieć, jak trenować, żeby spalać tłuszcz, trzeba zrozumieć trochę te mechanizmy spalania tłuszczu, które są dla różnych poziomów wysiłku różne.
No.
Więc to omówmy to teraz, bo to nie jest tak, że biegasz i spalasz, niezależnie od tego, jak biegasz, tak spalasz, tylko organizm spala tłuszcz w kilku różnych, powiedzmy, procesach.
No jak to się dzieje w ogóle,
no właśnie, jak to się dzieje?
Organizm korzysta z jakiejkolwiek energii, bo my chcemy korzystać z tłuszczu i w tym celu robimy różne aktywności. Biegamy, skaczemy na skakance, chodzimy na crossfit, którzy chodzą na MS albo coś.
A to nie żeby spalać kalorie, tylko żeby spalać pieniądze.
Kasę, tak. Okazuje się, że co trzeci odcinek musimy drzeć łacha z MS-a, chociaż przez 30 sekund. Wtedy czujemy się dobrze.
Tak.
Sorry, to, wybaczcie.
To jest taka terapia dla nas. Sawi był raz na MS-ie i teraz przeprowadzamy terapię, żeby wyprzeć te wspomnienia i zrobić po prostu, żeby były śmieszne, nie? A nie,
musimy znaleźć
a nie
jakieś
trudne.
Następne takie dziwne zajęcia.
To na które... Orbitrek sobie kup. Też będziemy cię później leczyć.
Ja już jeździłem na Orbitreku dawno temu, jak była moda, trzeba było rozgrzewki robić na Orbitreku. No ale no właśnie, taki przykładowy, że wchodzę na siłkę i zaczynam od rozgrzewki i jeżdżę na tym Orbitreku. No i na samym początku korzystamy z takiego systemu fosfagenowego.
A czekaj, zdefiniuj na samym początku. To jest kiedy? Jak zaczynasz ruch?
Zaczynasz ruch, zaczyna się jakiś rozruch. Korzystamy z takich najprostszych źródeł energii, które wprost dostarczają nam ATP i pozwolę sobie odnieść się do takiej fajnej analogii, którą przedstawił parę lat temu gdzieś tam u siebie na kanale chyba Andrew Galpin albo Andy Galpin. Jakiś czas temu wystąpił u sławnego Andrzeja, który czasami myli się w badaniach, ale zaprasza całkiem fajnych gości to i prawda. Tego fizjologa wysiłku zaprosił. Ja idąc tym tokiem zacząłem oglądać jego filmy i on bardzo fajnie, w prosty sposób przekłada fizjologię wysiłku na takie życiowe tematy, bo to najlepiej obrazuje, no bo co z tego, że my powiemy ludziom o systemie fosfagenowym, glikoliza beztlenowa, system tlenowy i tak dalej. No mniej więcej właśnie, no nie chcemy tego, więc prosty sposób, na najprostszym poziomie takie korzystanie z ATP, ten taki system fosfagenowy, to tak jakbyśmy mieli zapałkę. Jesteśmy na ognisku i rozpalamy zapałkę. Ona się pali szybko, krótko, ale intensywnie. Daje energię tak ciach, tu i teraz. Drugi system, który się włącza po 10 sekundach naszego jakiegokolwiek wysiłku, to ten system beztlenowy. Glikoliza beztlenowa. Dalej korzystamy już tutaj z cukrów, z glikogenu, który rozkłada się do glukozy, która się dalej rozkłada do kwasu chyba pirogenowego i tak dalej, i tak dalej. I to są podpalane gazety. Mhm. One się palą trochę dłużej, dają troszkę więcej energii. Dalej to nie jest optymalny sposób. Natomiast no, żeby rozpalić ognisko, dobrze jest przejść ten etap. Warto wiedzieć, że w tym procesie takim beztlenowym, czyli bez użycia tlenu, bo ten, dlaczego beztlenowy, nie ma czasu na dostarczenie tlenu do tego procesu. Ten proces musi się zadziać w miarę szybko i szybko potrzebujemy energii, nie tak szybko jak z tej ATP, tego ATP mamy tylko dosłownie na kilka sekund zgromadzone. Wytwarza się też mleczan, który tam się przekształca w kwas mlekowy i tak dalej, i tak dalej. Z tego są różne problemy wynikające trochę później. Natomiast jeżeli wysiłek trwa jeszcze dłużej, to organizm wchodzi sobie w taki system tlenowy. Przy udziale tlenu wykorzystywane są źródła energii, które dają jeszcze więcej kalorii, ale możemy sobie spokojnie pozwolić na to, żeby w wolnym czasie wykorzystać je. Wykorzystać glikogen albo wykorzystać kwasy tłuszczowe. Mhm. I w odniesieniu do tego ogniska to jest węgiel.
Czyli albo mamy drewno.
Albo drewno. Zapałki na początku, później gazety, trochę szybsze, ale mniej. No, wypalą się te gazety i ciepła z tego nie będzie. Szybko się wypalą, w miarę szybko się wypalą. A trzy, no to ten węgiel albo to drewno, to się pali długo, spokojnie, daje dużo energii.
Ognisko z węgla. Robiłeś kiedyś? Przepraszam.
No, grill na przykład, nie?
Tak.
Węgiel drzewny. O. No.
Dobrze.
No i warto wiedzieć, że tylko w procesach tlenowych korzystamy z kwasów tłuszczowych. I warto też rozróżnić, że beta-oksydacja, czyli utlenianie kwasów tłuszczowych, czyli wykorzystywanie kwasów tłuszczowych jako źródeł energii, nie równa się redukcja tkanki tłuszczowej, którą my widzimy fizycznie. W długofalowym procesie, bo my tu powinniśmy mówić o długofalowych procesach, a nie o jednostkowym treningu. W długofalowym procesie, przy zachowaniu właśnie deficytu kalorii i tak dalej, rzeczywiście będziemy uszczuplać te magazyny, które zgromadziliśmy. Ale tak naprawdę dla organizmu nie ma większego znaczenia, czy my będziemy korzystali z glikolizy beztlenowej, w procesach tlenowych z glikogenu czy z tłuszczu, będzie korzystał z tego, z czego mu będzie najwygodniej, najprościej i najszybciej dostarczyć energię. Po prostu. Więc my, jeżeli chcemy z danego źródła energii korzystać, to powinniśmy trenować w taki albo inny sposób. Natomiast
nie jest to do końca sterowalne. Nie jest, powiedzieć.
Możemy jakkolwiek spodziewać się, że jeżeli będzie w miarę wysoka intensywność wysiłku, czyli trzeba będzie tej energii dostarczać szybko, no to raczej nie będziemy korzystali z tłuszczu. Jeżeli będziemy natomiast trenowali sobie długo, spokojniej, nasz organizm będzie na tyle wytrenowany, żeby korzystać z tłuszczu. Na przykład biegacze, którzy trenują do biegów długodystansowych. Mhm. Przy czym warto wiedzieć, że wolę mówić o biegach długodystansowych na zasadzie 5 km, 10 km, półmaraton. Teraz niestety tak się utarło, że jak ktoś chce biegać długie dystanse, to od razu musi pójść na ultramaraton.
Mhm. Albo na Ironmana.
To od razu musi z Zakopanego pobiec na Hel. Co najmniej, bo już wszystkie poniżej dystanse krótsze są mało atrakcyjne. Trochę jest na to moda, a trochę skończyła się moda na ostre trenowanie i ludzie po prostu nie są w stanie szybko biegać. Jak ktoś jest kiepski na 5 km, naprawdę ma słaby czas na dychę, no to rzuca te wymagające treningi. Sorry, to, przepraszam, jestem trochę brutalny, ale no patrzę, co się dzieje, widzę, jak ludzie funkcjonują i od razu przechodzą na biegi trailowe. Oni teraz będą biegać w zawodach na 5 godzin po lesie. Nie? Ktoś nie jest w stanie zmusić się do wysiłku, więc będzie sobie tam treptał te kilometry i truchtał i jest ultrabiegaczem, co w oczach swoich znajomych od razu pozycjonuje go trochę wyżej.
Niż, na Instagramie też.
Niż kogoś, kto całe życie trenuje, żeby pokonać swój czas na piątkę, nie? Albo na dychę, ale to nieważne. Jeżeli mamy długi, spokojny wysiłek, no to wtedy organizm w większości może sobie pozwolić na to, żeby korzystać z tłuszczu. Są różne intensywności wysiłku i jest pełno badań, ja też podlinkowałem kilka z nich w notatkach, które mówią, że przy jakich mniej więcej intensywnościach w odniesieniu do procenta tętna maksymalnego, HR max, korzystamy z tłuszczu, w jakich z cukrów, a w jakich w ogóle z glikogenu tylko, nie? No jeżeli mamy niską intensywność, takie 40-50% HR max, no to możemy się spotkać nawet z proporcją 90-10. 90% to kwasy tłuszczowe, a 10% to cukry.
Czyli połowa HR max, powiedzmy, dla osoby 30-letniej to jest w okolicach 100-110. uderzeń na minutę. Tak, bo przepraszam, włączyć się aptekarz teraz. Nie chcę, żeby ci się włączał. Chcę podać mniej więcej orientacyjnie, żeby każdy wiedział, gdzie mówimy, o jakim wysiłku, nie?
Tak, tylko pamiętajcie, bardzo proszę, pamiętajcie, że to naprawdę zależy.
No to... Come on.
Okej, okay. Wszyscy wiemy, że to zależy, tak?
Tak, tak. Dobra. Już, zostawmy.
Mniej więcej 75% wysiłku, intensywności, czyli HR max, tu będzie 50/50.
Czyli?
50-50, 50% tłuszcze, 50% cukry. Mhm. Jeżeli będzie wyższa intensywność, tam do 90% HR max, może być tak, że będziemy w 1/3 tylko korzystać z tłuszczu, a reszta, czyli tam 70% cukrów.
No i teraz poczekaj, tu się zatrzymujemy, wydaje mi się, na moim fiasku chudnięcia biegając, bo załóżmy, że powiedzmy facet moich gabarytów, nie, czyli tam 100 kg, 2 metry wzrostu i tak dalej. Biorąc pod uwagę takie parametry, to w mięśniach i w wątrobie masz zmagazynowane szacunkowo około 1600 kalorii w glikogenie.
No gdzieś tam się można spotkać tam z 2000, 2200.
I
tak. Jest jakaś tam mała pula kilokalorii z glikogenu.
Ale jest na tyle duża, że nawet biegając przez godzinę bardzo intensywnie, to ty korzystasz właśnie z tego glikogenu, gdzie ta pula kalorii wynosi 1600, a nie z tłuszczu.
No właśnie.
I być może to był problem u mnie, nie?
Że no właśnie. Biegając bardzo intensywnie. Chciałbym zaznaczyć, że ludzie trenujący trenują swój organizm do tego, żeby poprawiała się ich wydolność. Taka jest generalna idea trenowania. Wydolność oznacza wydolność tlenowa bądź beztlenowa. No, uczepmy się na przykład wydolności tlenowej. Oznacza poprawianie zdolności organizmu do właśnie korzystania z procesów tlenowych. Czyli chodzi o to, że w procesie treningowym im dłużej trenujemy, na przykład bieganie, tym bardziej ćwiczymy nasz organizm do korzystania z tych prostszych źródeł energii, tych spokojniejszych, czyli nie trzeba od razu sięgać po armatę, można sięgnąć po coś spokojniejszego.
Ale to wymaga czasu.
To wymaga czasu, tak, 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 oczywiście.
Czyli czym dłużej biegając w sensie doświadczenia treningowego i przebiegnie tych kilometrów, tym bardziej twój organizm, jeżeli robisz to dobrze, tym bardziej twój organizm będzie się przestawiał na spalanie tłuszczu, a nie glikogenu.
W procesie, bo mówimy tutaj o procesie tylko tlenowym, bo w procesach beztlenowych no, nie skorzystacie z tłuszczu po prostu. No, nie będą nie, te procesy znaczy, zachodziły w mitochondriach.
Skorzystacie, bo z tego tłuszczu się później odnawiają zapasy glikogenu w wątrobie i w mięśniach.
Oczywiście,
nie?
Tak jest.
Ale mówimy tutaj podczas treningu.
Tak, 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 tak. Będzie to zależało od proporcji włókien mięśniowych, intensywności, od tego, co zjecie wcześniej, od ogólnych warunków, ale przede wszystkim od waszych zdolności, od waszej wydolności, od waszego stanu, waszego organizmu. Jeżeli organizm będzie dobrze, będzie wydolny, wytrenowany, no to będzie łatwiej mu się korzystało z tych kwasów tłuszczowych. Jeżeli nie, będzie sięgał po prostsze źródła energii. To jest tak, pływamy sobie w basenie. Jeżeli jesteśmy wprawnymi pływakami, to możemy sobie brać wdech co któryś tam ruch. Zresztą najbardziej znienawidzone treningi basenowe to u mnie były takie, że trzeba było, była jakaś piramida i co któryś ruch dopiero brałeś powietrze. I organizm nieprzyzwyczajony do tego musi brać powietrze co drugi ruch. Co jeden ruch rękami od razu sięgasz po wdech, bo ci się wydaje, że zaraz się udusisz w tej wodzie.
Tlenowa przewaga. Dalej biegasz tylko przez noc oddychając?
Nie.
Okej, to na inny odcinek.
Ale z czasem możesz co piąty ruch, co siódmy, co dziewiąty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak.
No czekaj, przepraszam. Czyli wniosek jest taki, że na początku przygody biegowej, jak zaczynasz biegać i twoją motywacją jest, żeby schudnąć, to zgodnie z tym, co powiedziałeś, patrząc na fizykę i na procesy biochemiczne, które się w twoim organizmie odbywają, najsensowniej jest biegać kontrintuicyjnie, czyli nie z językiem po kolana i natętnie przedzawałowym, tylko moderować to bardzo mocno, bo wtedy będą lepsze efekty, tak?
No i teraz dochodzimy do sedna tematu, bo my nie chcemy mieć trudnej odpowiedzi. My chcemy dostać proste rozwiązanie. I jeżeli my wam teraz powiemy, słuchajcie, wystarczy, że zostaniecie w tej mitycznej strefie spalania tłuszczu, wyznaczymy wam, że to jest jakieś 60, 70% HR Max, wy sobie wyliczycie ten HR Max, ale mamy na uwadze, że wyliczanie z głupiego wzoru 220 minus wiek już nieaktualne jest, nie działa.
Wiesz co? Możemy się domówić tak, że jak będziesz ten robił takie dywagacje, ci będę włączał świerszcze?
Mi się wydaje, że ludziom się świerszcze włączają w głowie, jak my mówimy o deficycie kalorycznym. I to jest największy
nie,
błąd.
Nie, to im się włącza potrzeba zjedzenia Snickersa, myślę.
Okej. No ale do sedna. Jeżeli zostaniemy w tej strefie spalania tłuszczu, to wszystko będzie dobrze. Będziemy sobie spokojnie trenować, spokojnie biegać. Andrzej z za wielkiej wody wam powie, że to już jest strefa druga.
I te 2 godziny musicie w tygodniu w strefie drugiej być, bo badania pokazują, że to jest najbardziej korzystne.
Tak, strefa druga treningowa to jest dużo wyżej. To nie jest takie proste. To on pomylił ze spacerem, ale nieważne.
No dobra.
I że będzie wszystko dobrze, bo będziemy spalać więcej tłuszczu.
Ale jakbyśmy tu zostali i później ktoś by nam powiedział, że jest źle, to mamy argument prima aprilis, pamiętaj.
Analogia jest taka. Pytanie. Wolelibyście być królem strzelców w lidze okręgowej, w piątej lidze i grać na takich stadionach, co jest 7 osób na trybunach i 1 krowa? Czy być w top 3 strzelców w lidze mistrzów? Dozmierzam do tego. Czy chcecie, żeby była większy procentowy udział spalania kwasów tłuszczowych, ale żebyście z wysiłku w sumie zrobili, nie wiem, 300 kilokalorii? Z czego 90% to kwasy tłuszczowe? Mhm. Czy wolicie raz na jakiś czas przyładować wysiłek, którym spalicie 1000 kilokalorii i 50% albo 30% z tego to będą kwasy tłuszczowe? No i tutaj się zaczyna dywagacja. I tutaj jest ta różnica między strefą, taką mityczną strefą spalania, czyli to są te wszystkie teorie, jak tam wejdziecie na te jakieś onety i inne tam portale fitness dla kobiet, tam wam mówią, że najlepsze jest cardio na spalanie, 30 minut trzeba, albo 40 minut, albo najlepsza, no jeszcze takie mity się włączają, że tłuszcz to się zaczyna spalać po 40 minutach wysiłku.
A nie jest tak?
Słuchajcie, tak jak wspomniałem na początku, ten system fosfagenowy parę sekund, potem ten beztlenowy, ale potem jak organizm się jorgnie, że to nie jest aż takie intensywne i nie trzeba tego kwasu mlekowego produkować i można sobie spokojnie biec albo jechać na rowerze albo coś, to zaraz zaczniecie korzystać z systemów tlenowych. I spokojnie, jak będziecie wytrenowani, to po paru minutach już będziecie z kwasów tłuszczowych korzystać. To nie jest tak, że to po 40 minutach, dopiero teraz korzystam z tłuszczu. Nie?
Być może to wynika z tego, że po 40 minutach może glikogen się w mięśniach i w wątrobie kończyć i wtedy się organizm przełącza. Być może z tego ten mit wynika, nie wiem z czego on wynika. Ale...
Po prostu za intensywnie ludzie chcą trenować niektórym się po prostu już wtedy kończy ten glikogen.
Jak już pomyślą, że trzeba iść na trening.
Tak, ale to jest duża bariera dla ludzi, którzy boją się, no to dobra, to ja nie mam tyle czasu, to już w ogóle nie zaczynam. To jest błąd. To nie jest tak, że po 40 minutach dopiero korzystasz z tłuszczu.
Jak już odwożyjesz na tym treningu.
I nie słuchajcie tych wszystkich ludzi, którzy wam będą opowiadali, że jak ty masz czas tylko na 30 minut przebieżki rano, to nie ma sensu, to bez sensu jest. Bez sensu jest słuchać takiego... Chciałem teraz użyć trudnego słowa do wypikania.
Czekaj.
O, no. Tak, to wyobraźcie sobie, że go użyłem. Nie słuchajcie tego. Nawet 30 minut będzie na początku dobre, bo żeby cię poprawiać, trzeba najpierw spokojnie zacząć z tym bieganiem. Więc jeżeli faktycznie chcemy być osobą wytrenowaną, która jest w stanie biegać i korzystać z tych tłuszczów i tak dalej, to na początku trzeba biegać spokojnie.
Czyli co? Czyli jednak trening wysokiej intensywności?
No i teraz jest następna moda. No to to spalanie tłuszczu to tak było powiedzmy z 20-30 lat temu, to było najlepsze na spalanie. Takie 10-15 lat temu była w Stanach moda na treningi HIIT. To brzmi brutalnie, to brzmi sexy, to brzmi dobrze. High intensity interval training. To jest takie, no, wydaje ci się, że tam będziesz płakał, aż sikało,
zbierasz
będzie krwią,
jak zwierzę.
Kwas mlekowy będzie się wylewał z uszu, tam jest umieralnia. Po prostu wchodzisz na te zajęcia, obcisłe lajkry na tych rowerkach spinningowych, ludzie mają te takie opaski na głowie, na rękach, frotki wycierają się jak Agassi 6 lat temu w tenisie. I myślisz sobie, Jezus, tutaj jest energia, tu się żyje.
Tu się spala.
Tak, takie przyciemnione są światła na sali, lasery, jakaś muzyka techno, ludzie skaczą na tych rowerkach, oblewają się wodą.
Skąd ty bierzesz takie wizje? Ty powinieneś robić reklamy fitnessowe, Savik, po prostu.
Stary, ja kiedyś chodziłem na spinning.
Ty kiedyś chodziłeś do 20 ton, nie? Tak tam było? Dobra, nie, przepraszam, nie, nie, bo nie było pytania.
Nie pamiętam,
kontynuuj.
Tak.
No. No i co? Ale to nieprawda jest? Czy
no
co?
I teraz
czy,
tak.
Do czego zmierzasz?
Wyliczane są ilości, ile taki interwałowy, intensywny trening spala więcej niż takie spokojne cardio. I na per minuta spala więcej. Mhm. W związku z tym są, jest taka teoria, że no w takim razie to lepiej trenować intensywnie. I znajdzie się mnóstwo fitnessowych guru, dociętych chłopaków od różnych środków, wyglądających jak Ken od Barbie, albo ileś tam trenerek fitness w obcisłych leginach wyglądające jak Barbie, które wam będą mówiły, słuchaj, Stefan, Grażyna, zostaw to spokojne bieganie, weź przestań tyle biegać. Zobacz, HIIT spala dużo więcej.
I jeszcze ma okno.
Nie mar- tak, to do okna zaraz przejdziemy.
Aha, okay.
Nie marnujesz energii, nie marnujesz czasu. Ten trening trwa tylko 20 minut, albo tylko 7 minut, tylko 5 minut.
Jak MS.
Tabata, tak. Jak tabata, 4 minuty. Możesz naprawdę się styrać. No, zrobisz 100 burpeesów i to będzie lepsze niż przebiegnięcie 10 kilometrów. To czemu ty tego nie robisz?
Bo nie
no,
mamy tego w sklepie sobie. Czemu nie mamy
nie
tego
nam
w sklepie?
Się wydaje, nie no, mamy wszystko, ale to nam się wydaje, że jest faktycznie. To ja powinienem robić... interwały.
No na logikę tak.
Ja powinienem chodzić mhm. tylko na crossfit, mhm. tylko skakać burpeesy albo, nie wiem, w lesie uciekać przed niedźwiedziem. To będzie dużo lepsze niż bieganie po lesie 5 godzin i gwizdanie sobie,
no
śpiewanie
tak.
pod
nóżkiem. Jak to tak przedstawiasz, to tak. No.
No i teraz tak.
Gdzie jest problem?
Jest, to teoria się w sumie zgadza. Tyle tylko, żebyśmy się zastanowili, jak długo jesteśmy w stanie tak umierać. Jak długo będziemy w stanie utrzymać odpowiednią intensywność, żeby dużo kalorii spalać.
W sensie chodzi ci o pojedynczy trening, czy o serię treningów?
Serię treningów. No,
tydzień, dwa tygodnie to max, moim zdaniem.
Zanim się rozjedziemy.
Tak.
Albo jak często, albo jak często w tygodniu. Mhm. No, było powiedziane o oknie. Co to jest to okno? I zaraz się zlecą jacyś optymalizatorzy treningów, biohakerzy i wszyscy inni, mhm. którzy wam powiedzą, trening HIIT, wysoka intensywność, to jest najlepsze, co może być. Bo nie dość, że spalasz mnóstwo tłuszczu, to już w ogóle...
Nie, kalorii, nie tłuszczu.
No właśnie, no właśnie.
Kalorie to nie są tłuszcz.
Już wiemy, że przy takiej intensywności nie korzystacie z kwasów tłuszczowych, tylko z glikogenu, tak? Mhm. Spalasz dużo kalorii. To jeszcze... Po tym wysiłku jest takie okno mityczne, taki afterburn effect, to też brzmi dobrze, afterburn effect, to brzmi jak zapach dezodorantu dla mężczyzn, nie? Jak
jedziesz na koniu
tyłem. High intensity interval training, dokładnie, to jest...
Ogrywasz system, siedzisz przed telewizorem i jesz chipsy, a
no i
twój tłuszcz cię spala.
To jeszcze brzmi dumnie, to jeszcze brzmi dobrze, bo to jest związane z tym efekt EPOC. Excess post-exercise oxygen consumption, czyli dług tlenowy. Mhm. Co to oznacza? Jeżeli mocno zaburzymy homeostazę takim intensywnym treningiem, to nasz organizm musi się odbudować. Zużywaliśmy energię, nie dostarczał nam tyle tlenu, ile my potrzebowaliśmy, czyli zaciągaliśmy dług, musimy te wszystkie procesy odbudować. Musimy odbudować komórki, musimy tam dostarczyć z powrotem tlen, musi...
Glikogen musi się
glikogen musi z powrotem tam wjechać, musimy trochę schłodzić nasz organizm, muszą te wszystkie procesy regeneracyjne zajść na poziomie komórkowym. Do tego wszystkiego trzeba tlenu. To jest ten dług
i
tlenowy.
Energii również.
No tak, no i energii. Przy okazji procesów tlenowych jest energia. I przedstawia się to tak, że nawet do 48 godzin po ciężkim treningu cały czas korzystamy z energii, żeby wrócić do stanu zerowego.
Czy bo
to,
tak jest.
No tak, i to brzmi mega dobrze. Z tym, że chciałbym, żebyście wiedzieli.
Nikt nie mówi, ile tej energii zużywa.
No właśnie. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że to jest kilka procent w odniesieniu do tlenu, który potrzebowaliście na te wszystkie procesy w trakcie treningu. Czyli gdzieś tam jakieś znalazłem badanie, w którym porównane to było do mniej więcej liczbowo, żeby nam się to jakoś w głowie mogło ułożyć. 80 minut intensywnego wysiłku, tak, że ten dług tlenowy się tam przez 8 godzin występował, czyli przez 8 godzin...
Czyli półtorej godziny jedziesz na przykład na rowerku spinningowym, prawie półtorej godziny.
I na ten dług tlenowy wasz organizm wydatkował dodatkowe 80 kilokalorii, żeby te wszystkie procesy z powrotem zaszły.
No nie? To jest game changer, 80 kilokalorii, to jest właśnie tyle, ile mi brakuje do deficytu.
To jest tak, podniecają się biohakerzy długiem tlenowym i jeszcze efektem afterburn, spalaniem po treningu i tak dalej.
To prawda.
Ale słuchajcie, może się okazać, że po prostu nie zeżerecie tego knopersa czy snickersa i po prostu zhakujecie wszystkich biohakerów. To tak jakbyście 5 tygodni długu tlenowego zyskali.
Ale to jest tak samo jak na przykład z zimnymi treningami, że zimnymi prysznicami, że robisz zimny prysznic i później twój organizm musi spalać dodatkową energię, żeby się ogrzać. Okej? Ale tam też są jakieś groszowe ilości, albo pijesz kawę przed treningiem, albo jakiś spalacz tak zwany, który ci podnosi metabolizm. Okej, ale tam też jest, tam są ułamki procentów tego, ile dodajesz, nie?
Zaraz się okaże, że jesteśmy w ogóle hejterami ruchu jakiegokolwiek, żeby coś spalać.
Jesteśmy hejterami...
Paweł jest, ja nie jestem.
Jesteśmy hejterami dezinformacji.
Ja bardzo lubię ruch. Nie robię go dlatego, żeby spalać. Ja to robię, bo to po prostu lubię. Ktoś może pomyśleć, no jakiś świr, nie?
Spalasz przy okazji.
Wstaje rano i idzie biegać.
To nie jest normalne sobie.
Ostatnie 2 tygodnie tak funkcjonowałem. Wychodziłem sobie rano na słoneczko.
W Polsce na słoneczko wychodziłeś, już widać, że jest ciemnia, już prima prylis, nie? No, nie, wiesz
no
co?
Dobra, to nie było w Polsce. No.
Już nie kręć reklam.
To nie było w Polsce, ale było bardzo przyjemnie. Było tak prawie przyjemnie jak na Błoniach w Krakowie.
Aha.
Może nie aż tak przyjemnie, bo jednak morze, brydza, coś tam.
Hiszpańska.
Ale prawie tak samo przyjemnie jak na Błoniach. No ja to po prostu lubię. Ktoś może lubić rower, ktoś może lubić coś tam. I dzięki temu to się jakoś długofalowo dzieje. Nie musicie tego wszystkiego robić, nie musicie biegać, nie musicie chodzić na te spinningi, nie musicie chodzić na te wszystkie EMS-y. Możecie po prostu dodać trochę więcej aktywności w ciągu dnia, więcej kroków robić, dojść do tych mitycznych 10 tysięcy kroków, o których mówiliśmy, to też obalaliśmy ten mit, ale to i tak działa. Możecie jakiś tam licznik kroków sobie zamontować na ręce i będzie spoko. Bo tu jest akurat fajna rzecz. Powiedziałeś o tym, że przy okazji biegów miałeś taki niestety problem, że musiałeś szybko nadrobić zapasy. To, co ci powiedziałem, prawdopodobnie chciałeś szybko nadrobić, twój mózg potrzebował szybko nadrobić glikogen, więc wychodzimy na bieganie, walczymy z naszą głową, nie chce nam się, ale no dobra, trzeba, to idę na ten bieg, te 40 minut jakoś wymęczę, wyczłapię, wypluwam płuca, bo na początku nie jestem przygotowany w ogóle do tego i wychodzę na super wysoką intensywność, więc organizm się broni, korzysta z tej energii, jak to się tylko da. Wracamy i ładujemy pizzę, pijemy jakieś tam oshi.
Piwerko.
Tak, bo nam się wydaje, że trzeba pić sportowe napoje, no bo biegam, no to trzeba pić sportowe napoje.
Elektrolity to browar najlepiej.
Miałem przez długi czas takiego pana, który przychodził do mnie na siłownię, który za każdym razem przychodził tylko na bieżnię, biegał godzinę, męczył się na tej bieżni straszliwie. Ja parę razy mówiłem, żeby może tego nie robił, może dodał trochę siłowego treningu, ale on nie będzie trenował siłowo, on musi schudnąć, więc on będzie... Jezu, drogi, dobra. Więc on będzie biegał na tej bieżni. Stwierdziłem, biegaj pan na ten bieżni, nie? Ale za każdym razem przynosił takie 0,75 oshi i jadł snickersa po tym bieganiu. I ja myślę sobie...
I później ci pisze, Savi, nie mam efektów.
Nie. Ja mu raz powiedziałem, że to nie zagra.
Snickers i oshi?
Nie da rady przychodzić na godzinę raz w tygodniu,
no.
Chodzić, bo najpierw chodził pod górę na tej bieżni, bo się naoglądał influencerek, że to najlepsze będzie. Dojdę jeszcze do tego.
A Snickersa komu polecił?
Snickersa po prostu kupował w Żabce.
Okay.
Pił to oshi, co jakiś czas popijał, czy cały czas dostarczał, widzisz, dostarczał glikogen, dostarczał cukru. Jak jesteś maratończykiem i bijesz rekord świata, albo w ogóle bijesz swój rekord, to jest pełno badań na to, że jakiś napój z cukrem, sam posmak tego w ustach może ci od razu poprawić twoją wydolność. Nawet możesz wypluwać to do oshi w trakcie biegania, to trochę ci pomoże. Albo w trakcie treningu, w trakcie wysiłku są tam jakieś normy, ile glikogenu, ile glukozy powinno się dostarczać na godzinę,
tak,
żeby utrzymywać odpowiedni poziom.
I są takie żele, które sobie
no właśnie, dziabnąć. No żeby nasz organizm dalej korzystał z takiego wysokooktanowego paliwa. I
nie, jak się glikogen kończy podczas długiego biegu, to po prostu masz zapaść, nie? To musisz go uzupełniać, bo podczas długich biegów niestety jak zużyjesz, to...
Myślę, drodzy słuchacze, widzowie, że już powoli łapiecie, do czego zmierzam. Jeżeli ktoś przychodzi, wyobraźcie sobie taki grubszy pan, przychodzi na bieżnię, na ten rowerek, na bieżnię powiedzmy, jest na bieżni idzie na bieżni pod górę i co jakiś czas popija słodkie picie, to jak on do cholery skorzysta z tego zapasu, który sobie nagromadził przez te lata, skoro on cały czas dowala do pieca? Nie da się, bo organizm będzie korzystał z tego, co prostsze. Z tego właśnie cukru. Tak. A jak po treningu załaduję jeszcze takiego Snickersa, to już w ogóle jest kaplica. Ja raz powiedziałem, panie, to nie zagra. Jeżeli będę z panem szczery, no nie da się schudnąć. Widzę, że pan chce schudnąć. Nie da się tak schudnąć. Mhm. Ale on tak lubi, on tak będzie robił. Mówię, spoko. Jak dla mnie to jest, czy dla innych właścicieli siłowni, czy dla kogokolwiek, to jest perpetuum mobile. Ten człowiek przychodzi chudnąć, żre, nie chudnie, cały czas będzie przychodził.
Ale to będzie odcinek dobry.
Więc to jest jak, nie wiem, jak przemysł farmaceutyczny, który nie polega na tym, żeby wyleczyć ludzi, bo wyleczeni pacjenci to już nie klienci, nie? Więc z jednej strony spoko, ale będąc całkowicie szczerym z wami wszystkimi, chcę wam powiedzieć, że to nie zagra. Miałem jeszcze jedną analogię.
No dawaj klientów, to są dobre historie.
Miałem
no.
jeszcze jedną analogię. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jest zima, wichura. Jesteśmy w jakimś szałasie, gdzieś tam w lesie trafiliśmy do szałasu, wchodzimy, jest tam zimno i jest taki stos pieniędzy w banknotach. Takie stówki jak na filmie, jakbyście obrabowali bank. No i teraz tak, macie te pieniądze i w normalnych czasach moglibyście wydać je na, nie wiem, bilet na Malediwy, na rajską plażę, byłoby ciepło i byście tam się ogrzali. Moglibyście kupić sobie świetny kaloryfer, świetny jakąś grzałkę albo lepsze ciuchy i będzie wam cieplej. Ale wy potrzebujecie szybko energii tu i teraz, więc wrzucacie te banknoty do pieca albo tym palicie w kominku i będzie szybka energia. I to jest właśnie tak, szybka energia to są cukry. Długofalowo, spokojnie, jak się można zastanowić, nigdzie nam się nie śpieszy. To jest to korzystanie z kwasów tłuszczowych. Jeżeli będziemy super tylko intensywnie korzystać, będziemy cały czas uszczuplać glikogen, później będziemy go uzupełniać jedzeniem, no i jakoś to się kręci. Jeżeli będziemy tylko spokojnie trenować, no to nam się może wydawać, że no to w takim razie korzystamy z kwasów tłuszczowych. Mhm. Więc w sumie spoko. I chcę wam powiedzieć jedno. Jeden sposób jest spoko i drugi sposób jest spoko, ale to, co jest najbardziej spoko, to, co jest najlepsze, to połączenie tych systemów. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś tylko biega na poziomie 60% HR max, 70. Wychodzę tylko na te spokojne biegi. Tak biegam przez cały sezon.
Ale musisz zrobić objętość, żeby mieć efekt, nie?
Dlaczego nie chudnę mimo tej objętości? Mhm. Dlaczego ludzie nie chudną? Znasz na pewno pełno ludzi, wystarczy idźcie, za parę dni u nas w mieście będzie półmaraton, założę się, że u was też za niedługo na wiosnę będą półmaratony, idźcie na metę i zobaczcie tych wszystkich ludzi, którzy na... Jeżeli to jest półmaraton, to przyjdźcie na metę tak...
2,5 godziny po rozpoczęciu.
2 godziny po starcie.
Aha.
2,5, nie wiem jakie są limity na półmaraton.
3 chyba.
Załóżmy, dobra, limit jest 3 godziny, to przyjdźcie tak na 2,15 od startu. Ile tam będzie chudych ludzi? Niewiele. A dlaczego? Przecież biegają półmaraton ludzie. Mhm. Przygotowywali się. Mam nadzieję, że ci, co biegną ten półmaraton, to się przygotowywali.
Mentalnie na pewno.
Okej, załóżmy, że ktoś przerobił plan treningowy. Dlaczego mimo wszystko to nie są tak szczupli ludzie?
No ja nie schudłem. Nie miałem twojego planu wtedy, ale biegając nie schudłem tak jak chciałem.
Jeżeli będziemy biegali tylko spokojnie, to nie podniesiemy naszego sufitu, naszego poziomu VO2 max. Jeżeli nie będziemy trenowali intensywnie, nie będziemy trenować w tych wszystkich strefach naszych tętna, no to przygotujemy nasz organizm do tego, żeby korzystał z minimalnej ilości energii. Bieganie w dłuższym okresie, czy trenowanie jakiegokolwiek sportu wytrzymałościowego, to jest poprawa ekonomii, czyli naszemu organizmowi chodzi o to, żeby wydatkować jak najmniej energii, żeby był efekt, czyli jak się nie narobić, ale zarobić.
No tak, on czyli... się optymalizuje z każdym treningiem.
No właśnie, to, no właśnie. A jeżeli dodamy do tego trochę intensywności, no to poziom bazowy się będzie podnosił. To trochę na niższych prędkościach będziemy trenowali. Trochę więcej będziemy w stanie wydatkować na treningu, nie? Mhm. To już nie będzie tak, że od razu osiągniemy nasz pik.
Ale jak od razu na drugim końcu skali, jak od razu ćwiczysz super intensywnie, to nie masz efektów, bo?
Jak od razu trenujesz super intensywnie, skupiasz się tylko na tych mocno intensywnych aktywnościach, to twoja podstawa piramidy jest bardzo niska, czyli no i tak jest źle, i tak jest źle. No i teraz praktyka, no bo dobra, nasłuchali się ludzie, ciekawe historie, okej, okay, wszystko wiemy, że wszystko źle, wszystko,
co robić sobie? Wszystko kiepsko. Jak żyć?
Zaczynając od, wracając do początku, po pierwsze zakładamy, że macie opracowane jedzenie. Przede wszystkim to, co robią ludzie, którzy wchodzą na jakąś redukcję albo zaczynają myśleć o kardio, zaczynają myśleć o wiośnie, zaczynają o czymśkolwiek takim myśleć, że trzeba coś ze sobą zrobić, beach, body, ready i tak dalej, przestają jeść syf. I to jest pierwszy dobry pomysł. Można po prostu nie jeść syfu albo go trochę ograniczyć.
Syf, czyli wysoko przetworzona, wysoko
gęstość energetyczna. Wszyscy wiemy, co to jest syf. To ja biorę to w duży nawias, dobrze, ale mniej więcej chyba wszyscy wiecie, co to jest syf. Jeżeli jesteście na imprezie 3 razy w tygodniu albo walicie browara 5 razy w tygodniu, to jest syf. Jeżeli jecie często pizzę, to jest syf. Jeżeli jeździcie do McDonalda, to jest syf. To myślę, że wszyscy to wiemy. Wiemy, a i tak to robimy. Przestańcie to robić, będzie prościej. 2. Dodajmy sobie trochę takiej aktywności w ciągu dnia, bo ciekawa historia. Takie treningi cardio, czy treningi, czy spinning, czy nie wiem, na boks, jak ktoś pójdzie raz w tygodniu, to jest mały wycinek całego dnia. Mhm. I tak naprawdę to nie jest tak, że ty teraz wstaniesz z kanapy, pójdziesz na godzinę biegu i już do końca dnia możesz nic nie robić. Nie masz siły, nie wiem, z dziećmi się bawić, nie masz siły pójść śmieci wyrzucić, nie masz siły pójść z psem na spacer. W ogóle nie masz siły chodzić, więc będziesz wszędzie jeździł autem, nie pójdziesz po schodach, pojedziesz windą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czasami treningi są tak wyniszczające, właśnie te HIIT albo jakieś super intensywne jednostki treningowe, że nie mamy siły na te normalne aktywności, a tak naprawdę normalne aktywności spalają więcej kalorii. Więcej kalorii spala się podczas snu. Więc jeżeli zaburzymy te wszystkie rzeczy, nie wiem, gorszy sen będzie albo w ogóle będziemy... Godzina intensywnego treningu, a resztę dnia na kanapie albo na krześle nie równa się, w sensie nie będzie tak samo dobre jak umiarkowany wysiłek parę razy w tygodniu i normalne codzienne aktywności, robienie rzeczy, chodzenie, spacerowanie, no wiesz, o co mi chodzi.
Tak.
Ten taki NEAT.
Takie, no właśnie, to się nazywa NEAT.
No, więc...
Rozwin NEAT.
Non-exercise activity thermogenesis.
O właśnie,
tak, czyli... Te takie pozorne aktywności nietreningowe. Mhm. Chodzenie po schodach, chodzenie, nie wiem, z psem, no wszystko.
I to robi różnicę, a nie sam fakt treningu.
No takie, możesz siedzieć przy biurku, a możesz się ciągle kręcić na krześle, możesz wstawać, chodzić, pójść tam z kimś, zagadać, coś. I tu więcej energii spalisz, nawet jakoś tak poruszanie sobie nogą, jakieś takie tiki dziwne ludzie mają, to wymaga więcej energii niż takie po prostu siedzenie.
W ujęciu takim globalnym, jak na to patrzysz.
No bo my cały czas powinniśmy robić ujęcie globalne, nie bierzmy tego na wycinek, na minutę. A teraz na minutę ile spalasz kalorii? To nie ma sensu. To jest 2. 3. Dobierajmy aktywność przede wszystkim tak, żeby to było coś, co lubimy robić. Mhm. Albo najmniej nienawidzimy. No niektórzy nienawidzą wszystkiego.
Aha.
A trzeba znaleźć coś, czego najmniej nienawidzą.
Okay.
Czyli na przykład jest tak ten
Orbitrek.
Smurf Maruda. A ja nienawidzę biegać. A ja nienawidzę grać w piłkę. A ja nienawidzę... A, Orbitrek. No, Orbitrek mógłbym robić. To kup sobie Orbitrek.
Mm-hmm. Albo wiosło.
Szkoda, gul nam tak skacze. Myślimy sobie Orbitrek. Ale ktoś może lubić. No to kup Orbitrek albo idź na siłownię, jeźdź na Orbitreku. Albo możesz chodzić pod górę na bieżni. No i właśnie, dochodzimy do pod górę na bieżni.
Bez sneakers.
Na Discordzie, na naszym Discordzie, na którego serdecznie was zapraszam. W ogóle wszędzie was zapraszam, nie? Na naszego Instagrama też was zapraszam. Wbijajcie tam, rozkręcamy Instagram. Jeszcze nie jest dużo tam rzeczy i ludzi, ale będzie. Jest taka sekcja Bullshit Alert. Zapoczątkowałem tą sekcję Bullshit Alert taką informacją, że polskie te trenerki, instagramerki, tiktokerki, biorę w duży nawias, ale robię to umyślnie. Propagują, przynajmniej ja zaobserwowałem taki trend niedawno, chociaż nie wchodzę tam za często. Tak mi się po prostu wyświetliło, że akurat to teraz pokazują.
Sobie nie oglądasz to kolega ogląda instagramerki, nie?
Wiesz co?
Kolega ci powiedział, że on taki trend propaguje.
Mi to TikTok akurat podpowiedział jakiś czas temu i naprawdę na TikToka wchodzę, nie wiem, raz na miesiąc.
Dobra, już nie tłumacz. Co z tym trendem?
Był taki protokół 12-3-30. No i znowu się okazuje...
Brzmi fajnie.
Tak, tak. To jest w tej kategorii, że 100 lat za Murzynami.
Okay, okay.
Parę lat temu w Stanach był taki trend, jakaś tam trenerka, już nie chcę się szukać jaka, wymyśliła taki protokół treningowy właśnie dla takich ludzi, którzy coś chcą zrobić, ale nie za bardzo chcą się zmęczyć. No i chodzi o to, żeby to dobrze brzmiało. Wszystko trzeba dobrze nazwać, jakoś to marketingowo fajnie sprzedać, no i ludzie to będą robić. Później na Onecie o tym będą pisać i tych wszystkich innych równie opiniotwórczych portalach, magazynach, czy jakiejś tam pani, czy nie wiem, twój ogród, czy tam twój pies, o tym wszyscy opiszą i będzie spoko. I to 12 czy 30 polega na tym, że bieżnia jest nachylona 12 stopni, tam 12% nachylenia bieżni, 3 mile na godzinę, więc to jest takie z 5 km na godzinę.
5 do 6.
5 do 6, 30 minut. No i że to tak trzeba chodzić. Nachylenie 5, tam powiedzmy 6 km na godzinę, pół godziny. I to jest jakiś sposób, żeby, nie wiem, spalać, nie? Spalać tłuszcz.
Spalać prąd w bieżni.
I te polskie trenerki, no to co ja tam zaobserwowałem, wrzucały, że to najlepiej, najszybciej to spala. Najszybciej to spala tłuszcz. To będzie lepsze niż bieganie. I naprawdę tam była taka argumentacja, że to szybciej spala niż bieganie.
Bo jest w tej strefie złotej, tak?
Czy no, tej mitycznej strefie spalania tłuszczu prawdopodobnie. Ale właśnie, wydaje mi się, że w większości tych wszystkich trenerów w internecie brakuje takiego backgroundu, tej wiedzy, co z czego wynika, kiedy się z czego korzysta. No i pamiętajcie, spokojna intensywność, to jest ta piąta liga. Trochę wyżej, czyli bieganie, intensywne często bieganie, to może być ta Liga Mistrzów. To nie oznacza, że tylko Liga Mistrzów albo tylko piąta liga. Najlepiej to łączyć. Jeżeli komuś gra takie chodzenie pod górę i długofalowo dzięki temu dodał sobie albo dodała sobie trochę, pomogła sobie w zbudowaniu ujemnego bilansu kalorycznego jakoś mało wysiłkowo, super. A jeżeli nie ma efektów, no to patrz punkt pierwszy. Możesz chodzić na bieżni pod górę codziennie, godzinę dziennie. Na Orbitreku możesz godzinę dziennie jeździć, ale jeżeli będziesz jadła więcej niż wydatkujesz, nic nie zmieni. No i teraz ile jeść mniej, jaki zrobić ujemny bilans? Tak naokoło sugeruję wejść na 10-15%, żeby nie przesadzić i powinno być dobrze. I po prostu monitorować.
10-15% czego? Czyli jak masz na przykład dzienne zapotrzebowanie
3000 kalorii, ucinasz 10%, ucinasz 300, zaczynasz jeść 2700, mniej więcej, no i patrzysz na wagę po tygodniu, po dwóch, po trzech, co się dzieje.
A zapotrzebowanie wam wyliczy nasz kalkulator?
Wyliczy kalkulator. Leci w dół, super, cieszymy się. Za mało leci, spróbujemy więcej, żebyśmy też nie przesadzili, za bardzo nie ucięli. Nie leci, tylko idzie do góry, no to się zastanawiamy, czy dobrze liczymy.
Przede wszystkim, tak.
Waga nas może oszukiwać, nie wiem, no różne, zylion rzeczy. Ale to nie temat na ten odcinek.
Okej, czyli obcinasz 10%, bo jeżeli obetniesz więcej, ja miałem taki przykład, że kiedyś schodziłem ekstremalnie i obcinanie więcej powoduje to, że się przestajecie regenerować, przestajecie spać, macie niechęć, więc obcięcie za mało da wolniejszy efekt, ale obcięcie za dużo rozwali wam długofalowy trening, a trening, który jest skuteczny, to jest trening, który możecie utrzymać przez
to tak z dietą.
Czas.
Dobra dieta to taka, którą utrzymacie długo i trening tak samo, taki, który nie będzie was zabijał.
No dobra.
Czyli jak będzie za intensywny trening, to wracamy do tego hit, tych interwałów. Jeżeli będzie zbyt intensywnie, to długofalowo nie utrzymacie tego procesu. I się nie uda. Więc nie rzucajcie się na głęboką wodę. Jeżeli teraz potrzebujecie redukować, to nie chodzi o to, żebyście postanowili, że codziennie będę rano godzinę biegał bez śniadania.
Na czczo,
tak.
Nie ma badań, które to potwierdzają, że bieganie na czczo jest lepsze.
Nie ma różnicy, naprawdę. Jeżeli wam to pomaga na głowę, super. Ale jeżeli nie jesteście w stanie tego utrzymać, bo pierwszy tydzień czy dwa, to na pewno dacie radę wychodzić. Będzie poziom motywacji wysoko i tak dalej, ale zacznie padać, będzie trochę zimniej, będziecie się chcieli wyspać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziecko płacze w nocy, raz nie pójdziecie, drugi raz nie pójdziecie, trzeci raz nie pójdziecie. Nawyk się wysypie, bo to nie jest dobry nawyk. Więc...
Dobra, okej. Okay. Trzy rzeczy, które mam. Pierwsza rzecz to są przeciwwskazania. Według mnie, nawiązując do tej bieżni i chodzenia pod górę, według mnie, jeżeli macie dużą nadwagę, to lepiej chyba wziąć bieżnię, chodzić pod górę, niż biegać ze względu na zdrowie stawów. Czyli bieganie, redukcja powyżej BMI, nie wiem, 28-29 nie jest wskazane. Trzeba wziąć na przykład orbiterek, trzeba wziąć na przykład wiosło, cokolwiek, co tak nie obciąża stawów, bo tak. Bieganie może być niebezpieczne. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, bieganie na czczo rano, wieczorem i tak dalej nie ma znaczenia. Są badania, które pokazują, że bieganie na czczo spaliwa więcej tkanki mięśniowej. Czyli będzie na wadze trochę niższy wynik, tak. Ale ten wynik nie będzie wynikał ze spalonego tłuszczu, tylko będzie wynikał ze spalonych mięśni, a tego nie chcemy robić.
Tu szybko wtrącę, pamiętajcie tak. O białku. Nie wiem, czy słyszeliście nasz odcinek o białku. Jeżeli nie, to pewnie nie obserwowaliście jeszcze wtedy kanału Smart Workout, albo nie wiem, nie kliknęliście dzwoneczka, albo czego tam się nie klika. Zróbcie to wszystko, będą wam wyskakiwały na bieżące odcinki, na przykład ten o białku. Posłuchajcie, dlaczego powinniście jeść dużo białka, bo to się na przykład przyda tu i teraz w tym procesie.
To się super przyda w tym procesie, bo organizm będzie potrzebował tego białka dużo do regeneracji. I trzecia rzecz, Savi, protokół. Czyli powiedzmy, że nie mamy dużej nadwagi, żeby palić. Powiedzmy, że mamy dietę ułożoną. Jaki jest według ciebie optymalny protokół dla osoby początkującej, połączenia treningów, powiedzmy, powolnych i szybkich, intensywnych, tak żeby nie umrzeć, ale żeby mieć ten efekt, powiedzmy, w takim optimum.
Okej, jeżeli mówimy o optimum, moim zdaniem warto pomyśleć o połączeniu tego w ogóle z planem trenowania na siłowni, ponieważ co wydatkuje energię? Mięśnie. Im więcej mięśni, tym więcej tlenu trzeba dostarczyć, żeby te mięśnie funkcjonowały. Ergo, tym więcej energii wasz organizm będzie wydatkował, czyli jeżeli będzie ujemny bilans kalorii, tym szybciej będzie spalał tkankę tłuszczową.
Podczas biegania.
Na przykład tak, podczas biegania.
Jak nie masz mięśni i biegasz, to nie spalisz tak dużo jak osoba, która ma więcej mięśni.
Dlatego, jeżeli stajecie na starcie biegu na 10 km, jesteście dużym, nakoksowanym gościem z siłowni, macie dużo mięśni i staje obok was jakiś suchoklates, taki, który nie ma za dużo mięśni, to jest bardzo duża szansa, że on będzie potrzebował dużo mniej energii, żeby przebiec w tym samym czasie 10 km. Wy się wyjedziecie jak koń na westernie, żeby dobiec, nie wiem, 40 minut, a ten ktoś po prostu sobie spokojnie doleci w 40 minut. Taki sam czas, a ile, jaka jest różnica w energii? Więc jeżeli chcecie tej więcej energii wydatkować, a jeżeli redukujemy, kliknęliście odcinek, no bo potrzebujecie zredukować, to znaczy, że raczej chcecie, to do biegania dołóżcie siłownię.
Dobra, to poczekaj.
To jest tak proste.
Poczekaj, czyli mamy dwie rzeczy. Po pierwsze, jaki protokół optymalny samego biegania, a po drugie, jaki protokół z siłownią ty byś proponował? Na przykład mi, bo wiadomo, że to zależy, żeby mieć jakiś punkt odniesienia na start, przynajmniej.
Dobrze. Jeżeli miałbym łączyć te dwa światy i biorę pod uwagę możliwości, bo jasne, świat idealny światem idealnym, a nasze możliwości możliwościami, to najpierw wybieram opcję, w której po prostu biorę pod uwagę, ile ja mam czasu w tygodniu i pod to dokładam rzeczy.
Mam 3 dni.
I zakładam, dobra, jeżeli mamy 3 dni, to nie za bogato.
No, ale to korpo, życie,
no, na tyle, jeżeli na tyle cenisz swoje ciało i swoją długowieczność, no to okej, no nie ma sprawy. No, nawet to, mam 3 dni, to raz poszedłbym na jakiś długi bieg, spokojny, ze 2 razy poszedłbym na siłownię i tam na siłowni łączył trening siłowy z jakimś wysiłkiem cardio. Być może zrobiłbym interwał i tak bym to połączył.
Okay.
Jeżeli mamy opcję 4 treningów, to już trochę lepiej. No to system 2 plus 2 myślę, że na początek sprawdzi się dobrze. Czyli 2 razy sobie biegam, albo 2 razy sobie jakąś tam aktywność cardio robię.
Na przykład wiosłuję na ergometrze.
Na przykład wiosłuję na ergometrze, na przykład jeżdżę na rowerze, chodzę na basen, coś tam, coś tam, coś tam. I 2 razy sobie chodzę na siłownię.
Czyli robisz trening typowo siłowy, nie jakiś hit, tylko raczej oporowy trening spokojny z podnoszeniem ciężarów.
Na początku robię trening spokojny, w którym zwiększamy siłę, zwiększamy masę mięśniową, no bo to, jak już wiemy, długofalowo nam się przyda, a potem w miarę z narastającym doświadczeniem, możliwościami, trochę wchodzimy na interwały i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest już opakowane w konkretnym planie treningowym. Jeżeli masz, nie wiem, 5 dni treningowych, no to ja bym kombinował i mieszał. Co tydzień możesz zrobić system 3 plus 2. Na przykład 3 razy biegasz, 2 razy siłownia. 3 razy siłownia, 2 razy biegasz. Już tu jest większe pole manewru. I tak dalej, i tak dalej. Dochodząc do planu takiego wyśnionego dla takich ludzi pracujących i mających dzieci, to na przykład 3 plus 3. To już super możliwość, nie? Powiedzmy, od poniedziałku do soboty godzinę rano sobie poświęcasz na siebie, nie? Żeby ci głowa dobrze pracowała, żebyś wszystkich w pracy nie pozabijał i żeby zadbać o swoje ciało i serducho i wszystko, to 3 razy sobie biegasz naprzemiennie z siłownią. No, cud, miód i orzeszki. Jak dla mnie taki plan jest zupełnie wystarczający.
Dobra, czyli poczekaj, optymalny plan to jest taki, żeby jednak połączyć trochę treningu siłowego z tym bieganiem, żeby nie zostawić na samym bieganiu?
Żeby nie pójść w taką skinny fat, dokładnie, żeby to nie było takie, że tracimy dużo mięśni, tego tłuszczu i tak zostaje, bo wiecie, samo bieganie jest super, sama siłownia też jest super, ale ja jestem raczej zwolennikiem połączenia. Nadchodzące odcinki podcastu Smart Workout i nadchodzące plany treningowe, które gdzieś tam na sklepie będą się pojawiały, będą miksem tych aktywności, ale znajdziecie też pojedyncze rzeczy. Jeżeli potrzebujecie planu treningowego, biegowego, no to na naszej stronie jest kilka opcji dla tych, co zaczynają kompletnie, co mają czas na 3 razy w tygodniu, dla tych, co mają czas na 4 razy w tygodniu, dla tych, co potrzebują czegoś więcej. Są 5-dniowe treningi i tak dalej w ujęciu tygodniowym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Przy czym ja dodam, że nie trzeba iść na siłownię, żeby robić plan siłowy. To znaczy, jak biegałem, nie lubiłem chodzić na siłownię, potem tłumy i tak dalej. Ale to, co zrobiliśmy też trenując Smart Workout, to były właśnie takie połączenia i to zrobiło robotę dla rekompozycji. To były połączenia treningów siłowych w domu, czyli nie wychodzę na siłownię, ale nie wychodzę też biegać, tylko biorę ketla i robię na przykład trening obwodowy.
No tak, no bo da się oczywiście też równocześnie palić tłuszcz i budować masę mięśniową, to zawrzemy to w programie o rekompozycji, jak to zrobić sensownie, z głową i tak dalej. Chciałbym, żeby konkluzja z tego odcinka była taka. Można biegać, żeby palić tłuszcz, żeby korzystać z energii, żeby palić kalorie. Można robić intensywne treningi, żeby to robić. Więcej, można też tego nie robić, żeby palić, żeby redukować. Więc wszystkiego dobierajcie wedle potrzeb, wedle możliwości, wedle własnych upodobań, tylko za każdym razem weryfikujcie te wszystkie modne tytuły i te takie najprostsze rzeczy zrób tylko to, albo rób ten trening i spalisz tyle kalorii.
Przez 3 tygodnie i będzie karta na brzuchu.
Tak, raczej nie rzucajcie się na te wszystkie teksty w stylu ile trzeba biegać, żeby spalić jednego pączka. To naprawdę zależy.
Najpierw dieta, później ruch ogólny w ciągu dnia, później spokojne treningi, na końcu dodanie trochę siły, żeby to wszystko podbudować i wtedy efekt jest optymalny.
A pod tym spodem, pod tym wszystkim jeszcze jest sen i regeneracja, a przede wszystkim jeszcze niżej zdrowy rozsądek, a jeszcze niżej obserwacja tego kanału. Także klikamy lajka, obserwujemy, widzimy się dzięki temu za tydzień, albo możecie się z nami zobaczyć już za chwilę na Discordzie, więc wbijajcie na Discord, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam was tam. Chętnie będę na nie odpowiadał.
Dziękuję. Smartworkout.pl i do zobaczenia.
Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.